Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i na wieki.
W audycji porady pedagoga, psychologa. Witamy psychologa, pana Tomka Galewskiego.
Witam państwa.
Proszę państwa, z panem Tomkiem Galewskim spotykamy się, psychologiem, spotykamy się raz w miesiącu przez cały rok. I nasze audycje dotykały problemu osób
jąkających i wyleczonych.
Tak. Jąkających. Dlaczego? Dlatego, że widzimy coraz większy problem, który niektórzy zauważają, a niektórzy nie zauważają. I chodziło nam o to, aby z doświadczenia państwa Galewskich, pani Ewy Galewskiej, pana Tomka Galewskiego, skorzystały te osoby, które mają wielkie talenty, mają pełną predyspozycję do tego, żeby wyjść
wielki
z jąkania, wielki potencjał, żeby wyjść z jąkania, żeby pokazać, że można, żeby podać przykłady. Ostatnio mówiliśmy na temat tej terapii i co dalej. Tutaj przykłady też różne były wychodzenia z tej terapii. Natomiast dzisiaj chciałabym poprosić pana Tomka o pokazanie, czy ta terapia, oprócz tego, że pozwala ludziom wyjść z jąkania, również powoduje jakieś przemiany duchowe.
Ta.
Czy tak się zdarza?
Tak, właśnie to jest.
Może najpierw, bo myślę, że pan będzie miał jakieś przykłady konkretne, ale wróćmy do tego tematu terapia, tak? Zacznijmy od tego terapia. Co to jest terapia, żeby osoby, które pierwszy raz słuchają nas, pierwszy raz, bo też może się tak zdarzyć, że włączyły właśnie w tej chwili Radio Maryja i słuchają audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. W związku z tym, panie Tomku, co to jest terapia?
Wszystkim terapia to jest
dla
proces.
Osób, które jąkają.
Dokładnie. To jest proces stawania się sobą, bo proszę zwrócić uwagę, bo mówiąc o jąkaniu, nie mówimy tylko o tym niepłynnym mówieniu. Na takiej zasadzie to każdy z nas jest jąkającym. A tak jeszcze nie jest. Aby być osobą jąkającą, trzeba mieć tą specyficzną taką samoświadomość. I teraz to, co my w procesie terapeutycznym robimy, to przywracamy wiarę w siebie, wiarę w swoje możliwości, swoje kompetencje. Po prostu to ten nasz cel, to nie jest taki cel doraźny, żebyś ty nauczył się mówić płynnie. No bo to jest techniczne. Tylko problem, że jak z tej płynności potem zacząć korzystać, żeby nie być dla języka, a być w języku, być w tej kulturze, być człowiekiem. I to jest jakby ten taki najważniejszy cel, który no, my jako terapeuci klinik leczenia jąkania sobie stawiamy, żeby nasi pacjenci byli dokładnie takimi, jakimi chcą być. I tu jakby ten kontekst, co po terapii, te przemiany duchowe, no to właśnie to jest jakby taka naturalna konsekwencja. Jeżeli ktoś jest wierzący, to takie inne przeżywanie tej wiary, a jak ktoś jest niewierzącym, no my jakby nie dajemy sobie prawa do takiej ewangelizacji. Nikt z nas nie jest osobą jakby przygotowaną, takim, że ma wykształcenie teologiczne, kursy katechetyczne. No, ja księdzem nie jestem, moja małżonka też księdzem nie jest. Nie? Jakby nie dajemy sobie prawa do tego, żeby no, głosić tą Ewangelię w taki sposób, w jaki sposób głosiłby ksiądz, osoba duchowna. Ale zauważamy, że swoim światłem i tym wszystkim, co my robimy, albo co wokół nas się dzieje, to no, zachodzą takie przemiany duchowe. No chociażby tyle, że w terapię na przykład wchodzą dorosłe osoby jąkające, które jakby funkcjonują w związkach niesakramentalnych. Nie? I potem w wyniku tej terapii nagle im coś zaczyna dziać i postanawiają te związki no, usakramentowić i zawierają śluby sakramentalne, związek małżeński w kościele. Tutaj ksiądz Jacek Szybkowski to jest ten ksiądz, który w sumie jest kapelanem kliniki, który będąc sam pacjentem, rozumie pacjentów i jakby tą swoją posługę duchową świadczy w klinice na rzecz tychże pacjentów, no nierzadko jest proszony o to, żeby dać ten ślub. I to się dzieje. To my te zmiany duchowe zauważamy.
Panie Tomku, a czy widzicie jakąś różnicę? Bo ta klinika właściwie trwa już chyba 20 lat albo ponad 20.
I super powiedziane trwa. Bo to, to jest jakby taka nowa ta perspektywa, o której no, chyba to w ten sposób trzeba mówić, nie? Że klinika trwa. No.
Trwa, tak. Czy ta terapia przebiegała na początku inaczej, teraz inaczej? Czy wy też się rozwijaliście? Czy wy też zauważaliście pewne zmiany? Czy to... Bo no, trwa... Ja pamiętam, że pierwsze audycje, które były z panią Ewą i z panem Tomkiem, to prawie na początku radia, więc znamy ten problem już i włączanie się w radio, w audycję porady pedagoga, psychologa, znamy już od dawna. Natomiast... Czy wy, jako osoby prowadzące, wasi terapeuci, wasi psychologowie, czy osoby, które obsługują w sposób organizacyjny tę klinikę, czy zauważacie, że inaczej pracowaliście wtedy, a inaczej teraz? Czy to właściwie cały czas było tak samo? Takie pytanie...
Pytanie jest trudne, ale bardzo dobre, bo to jest tak. W zasadzie to jest tak. Terapia to jest proces spotkania terapeuty z pacjentem. I teraz to, co sprawia takiej naszej wyjątkowości, albo stanowi tej naszej wyjątkowości, to jest to, że my się koncentrujemy nie na terapii, na tym działaniu, tylko na tym, co potrzebuje pacjent. I tak jak rozmawiamy z żoną, to co teraz się dzieje, to jest coś innego. To nie jest jakby ta terapia w taki sposób prowadzona. Nie mówię, że tamta była źle, tylko wtedy jakby były inne ukierunkowania. Teraz my jakby w inny sposób postrzegamy naszą pracę. Możeśmy się zestarzeli, nie wiem, może być.
A może to wynika z potrzeb tych osób, które przychodzą.
Być może nauczyliśmy się teraz inaczej słuchać pacjenta, jakby inaczej dostosować te nasze działania do tego jego czy ich potrzeb. Muszę to pytanie sobie przemyśleć, tę odpowiedź, ale zauważam coś takiego, że to tak jak my teraz pracujemy, to pracujemy inaczej. Nie mówię, że wtedy było źle. Wtedy też było dobrze, bo były te same cele, była ta sama uważność. Ale
te same efekty były?
No, te same efekty. Nie? Te same efekty były, bo my od samego początku, no, bardziej moja małżonka Ewa Galewska była nastawiona na to, że podejmując pracę terapeutyczną z pacjentem, była nastawiona na to, żeby go wyleczyć. Nie dać mu jakąś strategię radzenia sobie z jąkaniem albo nauczyć go żyć w taki sposób, żeby jąkanie no, nie przeszkadzało, żeby to życie nie bolało. Od samego początku cel terapeutyczny był taki, że patrz, możesz się nauczyć mówić w taki sam sposób, jak mówią inne osoby, w związku z tym możesz żyć tak samo jak oni. Nie musisz się czuć samoograniczonym, bo w jakikolwiek inny sposób ograniczony jąkaniem. No tylko to, co teraz jest, to jakby dostrzegamy prawdopodobnie też za sprawą i przy udziale pacjentów, że w tym życiu chyba coś innego chodzi. I to chyba to jest to.
Czy terapia trwa długo, krótko? Od czego to zależy? Jaki jest czas prowadzenia tej terapii? Bo to jest też ważne. Bo skoro przychodzą wasi pacjenci do was, są z wami, chcą być z wami, to czy jakieś relacje, takie przyjaźnie, czy wracają potem do was, czy dopytują, czy jak mają problemy, to wracają, żeby zapytać, czy nie ma takiej potrzeby. Pytam to w kontekście tych lat, które już ta klinika skutecznie prowadzi z pacjentami.
Jak ja rozmawiam z moją superwizor, bo jestem też psychoterapeutą i moją pracę superwizuję, to moja super mówi w ten sposób, że ta relacja terapeutyczna, którą my w klinice zawieramy, albo którą my się łączymy, wiążemy z naszym pacjentem, to jest jakby inna jakość. My pracujemy z nimi inaczej. To jest, ja tak jakby nie chcę jakby tutaj to rozwijać, no bo to może jest ciekawe dla terapeuty, dla tych prowadzących. Ale wynik jest taki, że proszę sobie wyobrazić tak, że pacjent, który skończył terapię i tam ileś czasu minęło, rodzi mu się dziecko. I on do nas dzwoni znaczy do nas, bardziej do mojej małżonki, dzwoni i informuje o tym. Urodziło mi się, przysyła zdjęcia tego maleństwa. To, no, to nie jest taka relacja jak z terapeutą. No, na takiej zasadzie jak, słuchaj, mam problem, weź mi to naleperuj. To jest coś innego. My nie potrafimy w ten sposób pracować. My z drugiej strony też nie może być tak, że jakby empatujemy się z pacjentem. Jakbyśmy się z nim empatowali, no to byśmy go nie wyleczyli. Znaczy byśmy nie stworzyli takiej sytuacji, żeby on mógł się wyleczyć. Nie?
Czyli ten dystans pewien jest?
Dystans, no bo musi być siłą rzeczy. No. Ale ten dystans też wynika z takiej pewnej asymetrii, że zawsze jest ten terapeuta, jest tym mistrzem, który jest trochę z przodu, trochę wyżej, który musi mieć dystans. Ale z drugiej strony musi być ta taka troska o to, że...
Do mobilizacji pracy
to
tego.
To jest coś takiego jak relacja między rodzic i dziecko. Owszem, kocha, ale musi wymagać, nie? Może usprawiedliwić, rozumiem, ale trzeba zrobić, nie? I to jest taka relacja, ona nie opiera się na jakimś takim systemie, jakiejś pozycji, nie? Tylko opiera się na trosce, nie?
Panie Tomku, przemiany duchowe. Druga część tego naszego dzisiejszego tematu.
Albo konsekwencja poprzedniego tematu.
Tak, przemiany duchowe. Co to znaczy? Czy już pan powiedział, że zdarza się tak, że ludzie, osoby, które przychodzą do was po pomoc, zyskują pomoc, potem okazuje się, że dostrzegają jeszcze inną wartość.
Tak, dokładnie.
Czy wy w jakiś sposób kontynuujecie to? Bo wiem, że są pielgrzymki do Częstochowy i właśnie do tego zmierzam. Czy one były od samego początku? Czy to w jakiś sposób ewaluowało? Czy wy zauważyliście, że jest potrzeba dla tego spotykania się, tego tworzenia środowiska tych osób, czy to... No, ja tak pytam, ale czekam na odpowiedź.
Ale pytanie jest dobre. To jest tak, potrzeba jest zawsze. No, my jesteśmy tak zorientowani, my nie ukrywamy naszej wiary i my jakby nie będziemy tej wiary się wypierali. Praktycznie od samego początku, to jest praktycznie od chyba 2007 czy 2008 roku, te wszystkie dzieła, które po prostu my w klinice prowadzimy. No, nie jestem księdzem, ale wszyscy mówią, że mówię jak ksiądz, ale te wszystkie dzieła, które my w klinice prowadzimy, one od samego początku były zawierzone opiece Matki Bożej. No, my nie uzurpujemy sobie prawa jakiejś nadprzyrodzonej mocy, ale też uważamy warsztat warsztatem, ale też zastanawiamy się nad tym, dlaczego to jest, że my potrafimy wejść w taką relację terapeutyczną z pacjentem, która pozwala jemu, jak tylko chce, stanąć na nogi, być sobą. I my uważamy, że to, że nam wychodzi, to jest tylko wyłącznie zasługa tego, że w pewnym momencie moja małżonka zdobyła się na to, żeby te wszystkie dzieła ofiarować, prosić o wsparcie. No i to się stało w sposób. Chyba w 2007 czy 2008 roku, nie pamiętam w tej chwili, po tym pierwszym takim spotkaniu, które tak w zasadzie jeszcze nie miało takiego charakteru, spotkanie pielgrzymkowego. Ale tam powstała taka myśl, zamysł, że w zasadzie Jasna Góra to jest takie miejsce, gdzie w zasadzie wszystko można prosić. Kto dobrze prosi, ten to dostaje. I na zasadzie to każdy, kto prosi, ten dostaje, tylko nie wszyscy to zauważają. No i stało się tyle, że myśmy postanowili zapraszać pacjentów. Słuchajcie, za rok, w drugą sobotę listopada spotykamy się w tym samym miejscu. No i pacjenci przyjeżdżają. Mają potrzebę. Są pacjenci, których naprawdę nie jest rzadkością, że ktoś przychodzi, mówi dzień dobry i tak mówiąc, ja nie poznaję. A potem on mówi, przedstawia się, jest, faktycznie, to nasz były pacjent przychodzi ze swoimi dziećmi i ma potrzebę być w tym miejscu, spotkać się, pokazać się, powiedzieć. Nie? To jest ten moment. Ta ewolucja tego pielgrzymowania. No bo w sumie chyba całe życie jest pielgrzymką. Ważne, żeby tylko mieć świadomość tego, że to jest pielgrzymka, a nie jakieś takie przejście przez życie. Bo padło pytanie, czy w naszej pracy coś się zmieniło. No właśnie zmieniło się ten cel, bo technika, to na początku jest ważne, ale technika jest tylko środkiem. Ważne, pisać każdy potrafi, tylko jeden pisze w jednym celu, żeby, mówiąc brzydko, wyrządzić krzywdę, a drugi pisze tyle, żeby nieść chwałę. Ja nie mówię, że my w klinice jakby mamy ten zamysł, żeby nieść chwałę, ale jakby kierujemy się troską o dobro pacjenta. No.
I w tej trosce o dobro pacjenta też włączyliście jeszcze, tak?
Dla siebie, dokładnie.
Z tego również pacjenci.
My jesteśmy osobami wierzącymi, jakby to jest jakby, nazwijmy ta misyjność tego zawodu, tej pracy, którą wykonujemy.
Czy wy informujecie tych swoich pacjentów jakoś listownie, czy tylko tak?
My dajemy informacje, słuchajcie.
Rozmawiacie.
Jak się kończy? Za rok, w drugą sobotę listopada, praktycznie w tym roku jest 9 listopada, zaraz po mszy. Mam nadzieję, że uda się zrobić to w ten sam sposób, że ustalimy z księdzem kustoszem klasztoru na Jasnej Górze następny termin.
Czyli wy za rok już następny termin
wpisujemy do naszego takiego kalendarza terapeutycznego na stronę internetową, jak tylko są te wszystkie takie szczegóły poustalane, wrzucamy informacje, ale tam widzi. Dajemy informację pacjentom, że jest coś takiego, kto byłby zainteresowany. Zapraszamy.
W tym roku też taka pielgrzymka będzie?
Tak samo. 9 listopada to jest to coś, co było ustalone w ubiegłym roku. 9 listopada teraz jest tą sobotę. To jest sobota. To za każdym jest druga sobota listopada. Drugą sobotę listopada jest 9:30 na pierwszej stacji Drogi Krzyżowej na wałach klasztoru na Jasnej Górze. Spotykamy się i osoby, które mają potrzebę, chcą, przyjeżdżają. Kto chce, ten przyjeżdża. Nie ma takiego musu jakby organizacyjnego, ale tak jak z pielgrzymką. Ten, kto chce, ten przychodzi, ten z tego korzysta.
Panie Tomku, może poprosimy słuchaczy, żeby z nami porozmawiali.
Proszę bardzo.
Będzie taka potrzeba. I przemiany duchowe. Zapraszamy szczególnie te osoby, które słuchają, które miały do czynienia może właśnie z kliniką, z panią Ewą, z panem
bardziej,
Tomkiem.
Bardziej z żoną niż ze mną. Tak? Bardziej z żoną. Bardziej żonę pamiętają niż mnie. Dobrze. Moją żonę.
Proszę Państwa, telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100. Drugi numer 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer taki sam z końcówką 66, czyli 48 56 655 23 66. No i oczywiście Kanadę i USA bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. To są telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Zapraszamy. Natomiast panie Tomku, proszę mi jeszcze powiedzieć, terapia i te przemiany duchowe. Czy dzieci i młodzież, którzy korzystają z waszej pomocy, czy też w jakiś sposób się widzicie zmiany? Bo o dorosłych to łatwiej powiedzieć, oni sami powiedzą. Ale czy u młodzieży, u dzieci, czy wy też takie zmiany widzicie?
Ja stojąc niejako z boku, zauważam, te dzieci szybciej dojrzewają.
Tak?
Te dzieci po prostu szybciej dojrzewają. Są takie jakby doroślejsze.
Mamy telefon, panie Tomku. Tak, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Z kim rozmawiamy?
Józef.
Witamy, panie Józefie.
Miło mi. Jeśli można, odnośnie jąkania się. Skąd się bierze jąkanie? Otóż, co jest ciekawe, Wicka z Medjugorje, prawda, widząca, miała jąkającą się kuzynkę, co miała 8 latek. Pytam Matki Bożej, jak to się stało, że ona zaczęła się jąkać, miała taką piękną wymowę. A Matka Bożej oznajmiła córeczko. Jest dużo grzechu w rodzinie, mało modlitwy. To szatan we śnie daje straszne obrazy dla dzieci. On ich przestrasza ich. I one potem zaczynają się jąkać.
Panie Józefie, Panie Józefie, dobrze, dziękujemy bardzo. No, to są informacje, które Pan podaje. Nie wiem, Panie Tomku, czy to tak można powiedzieć. Korzystamy też z tej mocy Medjugorje, też jeździmy na pielgrzymki. Wielu na pewno z nas było w Medjugorje. Natomiast takie informacje, nie wiem, czy to...
Ja bym z tym dyskutował, no bo to jest na zasadzie jakby przekazu, bo naturalnie można powiedzieć, utarło się mówić o tym, że jąkanie jest jakby przekleństwem, jest grzechem zapychę, albo karą,
no właśnie,
karą
bo
zapychę.
To kilka,
no, Aaron był właśnie ten, no, ten niby ten dumny but.
Już mówiliśmy o tym.
Ja bym tego w ten sposób nie traktował, bo proszę zwrócić uwagę, no naturalnie, no ja jestem człowiekiem i moje widzenie na problem osoby jąkającej jest zupełnie inaczej, bo naturalnie, jeżeli Pan Bóg ma jakiś zamiar wobec człowieka, że chce go ukarać jąkaniem albo w jakiś inny sposób, na pewno może to zrobić. No tylko proszę zwrócić uwagę, czy Bóg chce czegoś nieszczęścia? Nie, przecież nie jesteśmy stworzeni, żeby żyć w bojaźni, tylko żyć w radości. I ja bym był bardzo, bardzo ostrożny, czy to w ten sposób można powiedzieć. Chcę zwrócić uwagę, że nie każdy może się jąkać. Jąkanie to jest naprawdę, naprawdę choroba dla osób wybranych, szczególnych. Może być tak, że tym jąkaniem to jąkanie Panu Bogu jest potrzebą tego, żeby ktoś zobaczył, albo żeby ten ktoś był świadectwem mocy, którą on może posiąść i może się wyzwolić z jąkania. Myślę, że to jest zbyt, zbyt daleko idące i naprawdę jakby krzywdzące dla osób jąkających. I ja bym takiej odwagi nie miał, żeby w ten sposób powiedzieć. Nie?
Mamy kolejny telefon, panie Tomku. Słuchamy Radio Maryja.
A szczęść Boże, Maria z Pomorza.
Witamy, pani Mario.
Ja chciałam tutaj właśnie powiedzieć na temat dzieci i młodzieży. No, tym to powinni się pediatrzy zajmować i no niestety pediatrzy z przestrzeni publicznej zostali usunięci i teraz mamy problemy z dziećmi, z młodzieżą i to bardzo duże. Dlatego naprawdę dobrze by było przywrócić rangę pediatrom, bo jeżeli chodzi o jąkanie, ja niedawno włączyłam radio, ale no naprawdę to jest nerwica. Przecież dzisiaj mamy takie stresy. Dzieci, ten pan ma dużo racji, który dzwonił i mówił, tylko że to trzeba do tego inaczej podejść trochę, ale oczywiście i sny lękowe niektóre dzieci mają i też mogą być powodem tego stanu rzeczy. Także nie podważajmy tutaj, ta opinia tego pana tutaj w dużej mierze jest słuszna, tylko że laik nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić, natomiast pediatrzy sobie z tym radzili. Zawsze żeśmy sobie z tym radzili, tylko nas usunięto z przestrzeni publicznej. Z innymi rzeczami też sobie poradzimy, tylko przywróćcie rangę i autorytet pediatrów i naprawdę w każdej podstawowej opiece zdrowotnej powinien być konsultant pediatra. Mało tego, powinna być opieka nad matką i dzieckiem. Przez pediatrę, przez ginekologa, położnika i przez internistów prowadzona. Także naprawdę system jest chory, trzeba go naprawić i zaproście pediatrów do dyskusji, bo nawet w Radzie Ochrony Zdrowia przy prezydencie nie ma ani jednego pediatry. To jest skandal. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Mario. Pani doktor, bardzo dziękujemy za ten głos pani. Cieszymy się, że pani włączyła się do tej audycji. Pan Tomek Galewski, psycholog, ma duże doświadczenie właśnie w pracy z osobami i dziećmi jąkającymi, dlatego to pytanie i ta taka ostrożna refleksja nad przyczyną i nad telefonem pana Józefa. Natomiast przyjmujemy te pani wszystkie uwagi z troską, z bólem wypowiedziane dotyczące pediatrii. Znaczy, ja nie miałam takiej świadomości. Znaczy, moje dzieci były u pediatrów leczone. Dzieci bardzo chętnie do pani doktor zawsze szły, albo jednej, albo drugiej, bo dwie panie doktor przyjmowały i nie było problemu. Wnuki też pewnie. Natomiast mam nadzieję...
Znaczy, ja bym w życiu, bo pani doktor podniosła jedną kwestię, bo że jest błąd systemu. No tak, ale kto tworzy system? Ludzie. I ja zgadzam się z panią, że błąd jest w systemie, tylko problem też polega na tym, że sposób patrzenia na jąkanie przez przedstawicieli nauk medycznych, nie, jest zupełnie inny. Ja miałem to szczęście, że teraz w tego roku w lutym był Kongres Medycyny Rodzinnej i jak udało mi się wejść w dyskusję z pediatrami, to ta wiedza, kurs, który państwo w czasie swoich studiów, w czasie edukacji państwo otrzymaliście, ta wiedza na temat jąkania jest wiedzą błędną. Nie mówię, że was źle nauczono, tylko po prostu jąkanie jest czymś zupełnie innym w tym przekazie, który państwo dostaniecie w szkole, a zupełnie czymś innym, co przychodzi do nas. Nasze widzenie w klinice jest zupełnie, w zupełnie inny sposób postrzegamy jąkanie i z radością stwierdzam, że sposób, który ten przekazywanie informacji był przyjęty z zadowoleniem, że państwo jako przedstawiciele zawodu, który zajmuje się właśnie dzieckiem i super, że pani powiedziała, że nie tyle dzieckiem, co matką i dzieckiem zająć się, to ja się całkowicie z tym zgadzam, że to tak jest, jak pani mówi, ale też bym był naprawdę bardzo ostrożny, żeby też nie pozbawiać się takiej moty, że daliście się państwo wypchnąć na margines systemu. Zawód, sposób postrzegania, to cały problem wtedy, kiedy po prostu oddaje się sprawstwo, siłę, decyzyjność. Nie?
Mamy kolejny telefon, panie Tomku. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
pozdrawiam wszystkich gości, którzy są w radiu i chciałam właśnie taką powiedzieć rzecz, że jest na to dużo świadectw, że ludzie są bardzo złośliwi i tak jak poprzedni rozmówca powiedział, ludzie ludziom źle życzą i że tak powiem, nie ma modlitwy, nie ma zgody w domu. Tak jak jest na przykład sytuacja, że ojciec jest alkoholik, przychodzi pijany, dzieci się moczą. Dzieci się boją stresów, awantur. Rodzina jest, że tak powiem, zostawiona sama sobie, bo każdy się tego wstydzi. Natomiast chciałam powiedzieć najgorszą rzecz, że jest bardzo dużo ludzi, że potrafią się przeciągnąć przez mieszkanie, czy w towarzystwie, czy to w rodzinie. Nie ma modlitwy, są przekleństwa, są złe życzenia, a zło ma wtedy, że tak powiem, bardzo wielki dostęp. Ja z całego serca dziękuję dla ojca Rydzyka i dla całej ekipy Radia Maryja i wszystkich kapłanów i sióstr, które takie dają, że tak powiem, lekcje, że można to wysłuchać, że człowiek ma po prostu świadomość, co się wokół niego dzieje, bo ja chciałam powiedzieć jeszcze świadectwo takie o sobie. Mnie na stare lata powiedziano, że babkę starą się okręci i dokładnie tak zrobili. Kupiłam mieszkanie, proszę sobie wyobrazić, gdzie mieszka mafia i tak babkę okręcili, że się Jehowa wstała, że własnościowe mieszkanie, które jest wykupione na własność i ziemia, mam opuścić, bo się rzekomo mną opiekowali. I proszę sobie wyobrazić i dziękować Panu Bogu za to Radio Maryja, za ojca Rydzyka, który wręcz, on nie prosi, on błaga i prosi naród, żeby się nawracali. Ja powiem tak, miałam być zakonnicą.
Proszę pani, tak. halo.
Tak?
Już nie kontynuujmy tego dalej. Powiedziała pani bardzo ważne rzeczy. Ja tylko imię pani poproszę.
Powiem tak, imię? Że nazywam się Anna.
Pani Anno. Pani Anno, bardzo dziękujemy. Czas naszej audycji dobiega końca, więc ja nie chciałabym kontynuować tej rozmowy, ale dziękuję za pani głos, za to, że pani dodzwoniła się. Panie Tomku, proszę jeszcze na taki
komentarz. Ja bym chciał powiedzieć
krótki.
To, co pani powiedziała. No, siła rodzin. siła rodzin, bo to jest najważniejsze. Pani poniosła bardzo
kochających się rodzin.
Jak będą silne, będą kochające, nie będą słabe. Nie?
W terapii to, też zwracacie uwagę na rodziny.
My mówimy, że cała terapia jest skierowana na całą rodzinę, tylko na pacjenta. Jąkanie doświadcza całej rodziny, a nie tego pacjenta.
Gościem audycji porady pedagoga, psychologa był pan Tomasz Galewski, psycholog. Dotykaliśmy tematu osób jąkających. Bardzo dziękuję, panie Tomku. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Ewę, wszystkie osoby, które pracują z panią Ewą, i dziękujemy wszystkim, którzy dodzwonili się do dzisiejszej audycji. Tak, przemiany duchowe, więc o duchowych.
Przemiany duchowe, duchowości było.
O duchowości było bardzo dużo. I zapraszamy na pielgrzymkę, tak?
Chciałem powiedzieć, zapraszamy na pielgrzymkę. 9 listopada, druga sobota. No ta sobota, która teraz będzie listopada, na Jasnej Górze. Wszystkie informacje.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.